Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnej dogrywce politycznej i mimo wrzenia w naszym politycznym kotle zapraszam na kolejną rozmowę, ogólnie rzecz ujmując edukacyjną z gruntu, porządkującą naszą polityczną wiedzę, bez której mniemam nasza orientacja w kwestiach politycznych aktualnych będzie jednak trudna i niepełna. Zatem dziś po raz kolejny spotkanie z doktryną, ideologią, nurtem polityczno-społecznym czy też myślą polityczną, czyli z wybitnym znawcą i ekspertem w tej dziedzinie, panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, Polska Akademia Nauki i Akademia Jakuba Sparadyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Dziś proponuję rozmowę o chadecji, czyli chrześcijańskiej demokracji, która początki swoje wzięła bodajże od encykliki papieskiej, czyli z XIX wieku.
No tak, ten ruch, który nazywa się ruchem chrześcijańsko-demokratycznym, a wcześniej nawet chrześcijańsko-społecznym, on rzeczywiście chronologicznie i programowo wiąże się z rozwojem katolickiej nauki społecznej. Ta wspomniana encyklika Leona XIII, Rerum Novarum z 1891, to jest oczywiście początek, ale w jakimś sensie też zamknięcie wcześniejszego procesu tworzenia na przykład chrześcijańskich związków zawodowych, stowarzyszeń społecznych w Niemczech, we Francji, w Italii. I na bazie tego powstaje coś, co się nazywa najpierw właśnie chrześcijańsko-społecznym ruchem, a potem chadecją.
W kontrze do socjalizmu, który się też rodził, prawda? Rerum novarum tego właśnie dotyczy, rzecz nowa.
Tak, Leon XIII, no można powiedzieć takim językiem polityki świeckiej, tnie po skrzydłach, to znaczy jednoznacznie odrzuca i socjalizm i oczywiście komunizm, ale z drugiej strony odrzuca i piętnuje no taki, można powiedzieć, zorientowany tylko i wyłącznie na zysk kapitalizm. Oczywiście afirmując, podkreślając rolę własności prywatnej jak najbardziej, jak zawsze to Kościół robił, ale stwierdzając, że trzeba brać w ochronę także ludzi pracy, no właśnie przez chociażby chrześcijańskie związki zawodowe, stowarzyszenia społeczne. Cała sieć tych organizacji tworzy się zresztą również na ziemiach polskich.
W Polsce prymas Wyszyński, bodajże jeśli dobrze pamiętam, we Włocławku tworzył chrześcijańskie związki zawodowe.
Tak, to prymas tysiąclecia wielokrotnie wracał do tego właśnie okresu przedwojennego i traktował to jako bardzo ważny okres swojej biografii i wspominał, że jak uczestniczył właśnie jako duszpasterz w tych chrześcijańskich związkach zawodowych, to witano się tam cześć pracy i odpowiadano pracy cześć. I dla prymasa to była taka inspiracja potem również do podjęcia takich pogłębionych studiów nad katolicką nauką społeczną.
Ale spójrzmy, jeśli łaska, panie profesorze, szerzej i chronologicznie bardziej na chrześcijańską demokrację, bo to, jak pan profesor zaznaczył, zaczęło się w XIX wieku, a później rozwijało się dosyć prężnie.
Tak, tutaj trzeba wskazać na okres międzywojenny, który jest takim pierwszym stadium wzrostu, można powiedzieć, tego, co nazywamy ruchem chrześcijańsko-demokratycznym, a więc czerpiącym inspirację z nauki społecznej Kościoła. Zwłaszcza rozwój akcji katolickiej w latach 20., 30. XX wieku, można powiedzieć pod patronatem papieża Piusa XI, jest tutaj bardzo znamienny. Chociaż gdy chodzi o arenę polityczną, parlamenty, rządy, koalicje rządowe, chadecja będzie dopiero musiała czekać na swój czas po II wojnie światowej.
Ale już przed wojną właściwie miała swój dobry początek, bo i Francja, i Włochy, i jednocześnie Niemcy, gdzie była w kontrze do faszyzmu.
No tak, Niemcy to jest
ideowym
bardzo ciekawy
sporze.
Tak, Niemcy to jest bardzo
trudno
ciekawy
się spierać,
przykład.
Przepraszam, że wejdę w słowo, trudno się spierać było z faszyzmem, jednak który był totalitaryzmem.
Tak, tutaj chodzi o partię Centrum, katolicką partię Centrum, która ma swoje korzenie w połowie XIX wieku, zasłynęła jako twardy przeciwnik Bismarcka w czasie Kulturkampfu, który też miał te swoje niemieckie tło, to znaczy walkę z katolicyzmem w Niemczech. I to była partia, która rzeczywiście stała wtedy twardo na gruncie katolickiej nauki społecznej, aż do swojego rozwiązania na początku lat 30., kiedy w ramach tak zwanego gleichschlachtowania Rzeszy Hitler rozwiązywał wszystkie partie i stowarzyszenia i na pierwszy ogień poszły te katolickie, chrześcijańsko-społeczne, związki zawodowe, partie, prasa, stowarzyszenia i tak dalej.
Druga wojna światowa to taki przełom swoisty i jak pan profesor zaznaczył, właściwie rozwój chadecji czy też chrześcijańskiej demokracji to po II wojnie światowej nastąpił w sposób naturalny, prawda? Bo założenia ideowe chrześcijańskiej demokracji były bardzo, bardzo istotne dla tego czasu.
Tak, no proszę sobie, no można powiedzieć, zwizualizować te postacie, które zazwyczaj nazywane są ojcami Zjednoczonej Europy. Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer. Oni wszyscy w sensie ideowym i politycznym wywodzą się oczywiście z narodowych odmian ruchu chrześcijańsko-demokratycznego. Te pierwsze lata po 1945 roku to jest złoty okres, można powiedzieć, chadecji, zwłaszcza w takich państwach jak Italia, Niemcy Zachodnie, czy Francja. Chadecja, partie chadeckie z jednej strony no, pomagają odbudować ustrój, gospodarkę tych państw na zasadach chrześcijańskich, a z drugiej strony stanowią taką dobrą, skuteczną zaporę przeciwko ofensywie komunistów. No przecież we Włoszech po 1945 roku partia komunistyczna, wszystko na to wskazywało, szła po władzę w wyniku demokratycznych wyborów.
Ale to akurat poglądy polityczne, jeszcze raz przypomnę, poglądy polityczne chrześcijańskiej demokracji znakomicie nadawały się do tej, i gospodarcze oczywiście, do tej odbudowy. Demokracja, samorządność lokalna, pomocniczość, solidaryzm, społeczna gospodarka rynkowa.
Tak, proszę zwrócić uwagę, że te zasady właśnie, pomocniczość, inaczej subsydiarność, dzisiaj często też słyszymy, jak różne instancje unijne się na te zasady powołują, bo one rzeczywiście były wpisywane w te dokumenty założycielskie wspólnot europejskich, prawda? I tutaj to zasługa właśnie przede wszystkim tych działaczy chrześcijańsko-społecznych, chrześcijańsko-demokratycznych, którzy też bazowali przecież na tym dziedzictwie. Z jednej strony przecież Kościół, katolicka nauka społeczna potępiała komunizm i faszyzm, a z drugiej strony ten taki nadmierny kapitalizm zorientowany tylko i wyłącznie na zysk.
Dziki kapitalizm, to się kiedyś mówiło. Panie profesorze, w którym kraju, bo mam sugestię taką, ale nie chciałbym uprzedzać, w którym kraju chrześcijańska demokracja osiągnęła najwięcej zaraz po wojnie i później?
Chyba są dwa takie kraje w miarę na tym samym poziomie, jeżeli brać kryteria, które pan redaktor przed chwilą powiedział. To są Włochy i Niemcy Zachodnie. W Niemczech Zachodnich chadecja w sensie partyjnym to jest CDU-CSU po 1949 roku, kiedy konstytuowała się RFN. A we Włoszech no to jest chrześcijańska demokracja, tak z nazwy, partia chrześcijańsko-demokratyczna, która no można powiedzieć w jakimś sensie powstawała pod patronatem papieża Piusa XII i tego komuniści mu nie zapomnieli, ponieważ ta partia właśnie chrześcijańsko-demokratyczna skutecznie zablokowała marsz komunistów do władzy.
W Niemczech, na które próbujemy się często powoływać. Zresztą taki pogląd panował jeszcze przed 89 rokiem, że tam jest wzorcowa europejska demokracja. No pomijając oczywiście Unię Europejską, bo do tego jeszcze wrócimy, jeśli pan profesor pozwoli. Tam był taki układ, że tak powiem, dwupartyjny w gruncie rzeczy, właściwie trzy. Raz CDU rządziła, raz SPD, czyli socjaldemokracja, a do tego zawsze jako współpartner FDP, czyli Wolni Demokraci. I to długo, długo trwało. Raz Niemcy powierzali partię, władzę jednym, raz drugim. Ktoś tak kiedyś sformułował, że to, co CDU zaoszczędziła, to później SPD rozdała, więc Niemcy zagłosowali odwrotnie, czyli znowu przywoływali chrześcijańską demokrację do zrobienia porządku w kraju, również gospodarczego.
Tak, ale zwróćmy uwagę, że pierwsze 20 lat istnienia Bundesrepubliki, czyli tych zachodnich Niemiec, czyli od 1949 do 1969 roku, to są właściwie bez przerwy rządy chadeckie. To znaczy tego porozumienia CDU-CSU dopiero w 1969 roku Willy Brandt, czyli SPD, wygrywa wybory, prawda? czyli dla tych kluczowych dwóch dekad też kształtowania polityki naszego niemieckiego zachodniego sąsiada, a więc orientacji na zachód, zakorzenienia w tych strukturach europejskich, tworzenia tak zwanej społecznej gospodarki rynkowej, prawda, cud gospodarczy Ludwika Erharda w latach 50., to jest dzieło Hadecji. To jest rzeczywiście, można powiedzieć, złoty wiek tego ugrupowania w ogóle w Europie Zachodniej, a potem już zaczyna się ostry zjazd w dół.
Naraz okazało się, że można szeroką koalicję zawiązać. I czy to jest ideowy koniec poniekąd niemieckiej Hadecji?
W życiu politycznym, jeżeli już zostajemy przy Niemczech, w życiu politycznym naszego zachodniego sąsiada, tak zwane Große Koalition, czyli jak oni mówią GROKO, no to jest ostatnimi laty już właściwie nie tyle wyjątek, co reguła, prawda? Wtedy pod koniec lat 60. no to było już w ogóle była sensacja, że SPD razem z FDP, czyli z liberałami, przejmują władzę. Natomiast ten kryzys raczej był głębszy Hadecji, nie tylko niemieckiej. Raczej to był kryzys ideowy, intelektualny, ściśle związany też z kryzysem Kościoła w latach 60.
No właśnie, jak się umawialiśmy na tą rozmowę, panie profesorze, pan sobie sarkastycznie dosyć stwierdził, że trudno mówić o czymś, czego nie ma, ale na szczęście jest rys historyczny Hadecji. Jak to wygląda współcześnie? Gdzie się Hadecja właściwie sytuuje, na przykład w Parlamencie Europejskim? Bo jest tam frakcja EPL, czyli Europejska Partia Ludowa.
I na której czele, niech pan powie, teraz stoi?
No właśnie, Donald Tusk stoi.
Znany Hadek, Donald Tusk. No to mówi wszystko. To znaczy mamy do czynienia, nazwijmy to parafrazując powieść Roberta Musila, z partią bez właściwości. To znaczy z partiami bez właściwości, które są całkowicie wypłukane z jakiegokolwiek kręgosłupa, można powiedzieć, ideowego. Ta literka C w nazwie na przykład CDU, czy włoskich chrześcijańskich demokratów, a więc odniesienie się do chrześcijaństwa, jest już zupełnie passé, to już jest historia. No, dość wspomnieć, że przecież niemiecka CDU dwa lata temu pilotowała i skutecznie przeforsowała w Bundestagu ustawę o tak zwanych małżeństwach jednopłciowych. Minister z CDU w obecnym rządzie Angeli Merkel, Jens Spahn, minister zdrowia, który walczy teraz z pandemią, no jest właśnie zadeklarowanym homoseksualistą po ślubie. Także to no, pokazuje no, taką moralny zjazd w dół tych partii.
I co będzie dalej wobec tego? Jaka jest, bo nauka społeczna Kościoła ciągle jest żywa, mam wrażenie. Encykliki powstają, encykliki społeczne również. Pamiętam, że katolicką naukę społeczną, bo to coś nieco innego, zastosowano jedynie w Portugalii, bodajże Salazara. I tam się chyba nie udało.
No, Portugalia rządzona przez profesora ekonomii z Uniwersytetu w Coimbrze, no Antonio Salazara, w latach 30., 40. po pierwsze uniknęła wojny domowej, po drugie ustabilizowała budżet i deficyt budżetowy był pod kontrolą. No, można powiedzieć, zważywszy na to, co działo się za miedzą, czyli w Hiszpanii targanej wojną domową i potem kryzysem, no to mamy dość spore osiągnięcia, tym bardziej, że Portugalia punkt startu miała fatalny, bo to było państwo, które stało u progu wojny domowej i Salazar no, osiągnął to, można powiedzieć, własnymi siłami. To tak na marginesie warto powiedzieć, że kardynał Wyszyński podczas jednego z ostatnich spotkań z Solidarnością w 1981 roku, tuż przed swoją śmiercią, właśnie Portugalię Salazara podawał jako wzór odnowy ustrojowej i gospodarczej państwa.
Ja to tak zaczepnie ująłem, chcąc wyciągnąć jak najwięcej od pana profesora. No właśnie, Solidarność, bo Solidarność wpisywała, polska Solidarność wpisywała do swoich programów właśnie nauczanie społeczne Kościoła. I były również, zaczęliśmy rozmowę również od chrześcijańskich związków zawodowych. Jak to się dzisiaj w Polsce układa, czy też rozkłada może ideowo?
No zwróćmy uwagę, że w ogóle u nas Hadecja, czy ruch hadecki taki no, zorganizowany, nie miał...
Nie powstał.
nie miało odpowiednika w sensie rezonansu społecznego to, co było we Włoszech, czy w zachodnich Niemczech, czy nawet we Francji. Nie, tutaj może dlatego, że w jakimś sensie też dziedzictwo rozbiorów odgrywało rolę. Przecież na początku XX wieku, jak się tworzy chadecja, czy ruch chrześcijańsko-społeczny, jeszcze jesteśmy pod zaborami. Na przykład w Wielkopolsce tworzy się cała sieć przecież chrześcijańskich związków społecznych, związków zawodowych, spółdzielni, ale ona jest potem politycznie, że tak powiem, afiliuje się przy narodowej demokracji, czyli przy
główna idea to niepodległość i w związku z tym wszystkie inne schodzą na plan dalszy, prawda? To
tak,
jest ten kłopot.
Tak, no, proszę zwrócić uwagę, klasyczny przykład, Wojciech Korfanty, prawda? Często uważany właśnie za przedstawiciela polskiej chadecji. Tak. No ale on przede wszystkim jest kojarzony właśnie jako przedstawiciel ruchu polskiego, ruchu narodowego polskiego na Górnym Śląsku, dyktator powstania śląskiego i tak dalej. No, ta chadeckość jego była gdzieś tam no, w tle, on oczywiście to akcentował, ale sytuacja, kontekst historyczny i polityczny był taki, że inne sprawy wychodziły no, jako priorytety.
A wróćmy jeszcze na chwilę do polskiej sceny politycznej. Czy jaka partia jest najbliżej tej idei chrześcijańskiej demokracji, jeśli ona jeszcze jest jakoś atrakcyjna?
No i tutaj trzeba poczynić zastrzeżenie do tego pytania, czy mamy na myśli chadecję z okresu swojej świetności, czy chadecję z okresu schyłkowego, czyli współczesnego.
Czyli te zasady etyka w polityce, godność człowieka, dbałość o dobro wspólne, doskonalenie społeczeństwa tak, no, i tym podobne. Nawet ekologia.
Chyba tu kluczowe jest jednak odniesienie się do słowa demokracja, prawda? To znaczy, jak rozumieć słowo demokracja, czy to też ma być tak zwana religia demokratyczna, to znaczy przekonanie, że cokolwiek większość orzeknie, to znaczy tak ma być, prawda?
I jest pułapkę, święte, tak?
Tak, w tą pułapkę wpadły zachodnie chadecje. Proszę zwrócić uwagę, na początku lat 90. w krajach Beneluxu to partie chadeckie przeforsowują eutanazję, tak zwane małżeństwa jednopłciowe, Belgia, Holandia, to są właśnie partie chadeckie i one wychodziły z założenia, że no nie można być tak pryncypialnym, robić polityki zasad, przecież trzeba być realistą. No ale problem polegał na tym, że druga strona, czyli pokolenie 68 roku, czyli lewica, była bardzo ideowa i jest ideowa, no i w tym sensie jest bardzo realistyczna.
Jaka przyszłość przed partiami chrześcijańsko-demokratycznymi w Europie i w Polsce?
Wszystko jest uwarunkowane kondycją w tym przypadku intelektualną Kościoła. To znaczy, o ile Kościół otrząśnie się z tego kryzysu, w sensie też odnowy katolickiej nauki społecznej, to ta przyszłość będzie się rysować oczywiście w jasnych barwach. Jeśli nie, no to tak jak zawsze, kryzys Kościoła pociągał za sobą kryzys naszej cywilizacji, w tym także chadecji.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za udział w audycji i za te mądre wyjaśnienia.
Dziękuję.
I jak powiedziałem na wstępie edukacyjnym, przypomnę, gościem audycji był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, a to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Hubert Pietrański. Bardzo dziękuję. A przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.